Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Wita się z wami ojciec Andrzej, jezuita. Dziś medytacja według wskazań świętego Ignacego z Loyoli. Przygotujmy się do naszej medytacji. Odłóżmy nasze zajęcia, nasze prace i wybierzmy sobie dogodne miejsce do medytacji. Uklęknijmy lub usiądźmy wygodnie w fotelu. Nasz wzrok skierujmy na Chrystusa albo Jego Matkę Maryję. Wyciszmy nasze wnętrza, myśli i wzbudźmy w naszych sercach pragnienie spotkania się z Bogiem, który nas kocha. Prośmy Pana, aby nasze wszystkie zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego boskiego majestatu. Wyobraź sobie, że jesteś na wakacjach i przemierzasz swoją ojczyznę. Jedziesz bocznymi, wąskimi drogami. Teren jest pagórkowaty. Raz więc jesteś w dolinie, raz na wzgórzu, skąd rozciąga się piękny widok na całą okolicę. Pola tworzą płaszczyznę różnokolorową i różnokształtną powierzchnię, przedzieloną rzekami, jeziorami lub lasami. Na horyzoncie widać też małe, zagubione w tym pięknym krajobrazie wioski. Na polach pracują maszyny, które zbierają owoce, które urodziła ziemia. Na niektórych polach są podorywki, które przygotowują ziemię na przyszłe zasiewy. Patrząc na tę dzisiejszą polską wieś, przypominają ci się czasy, kiedy ty pomagałeś swojemu ojcu w pracach polnych, jak jeździliście końmi, które ciężko musiały zarabiać na worek owsa, orząc, bronując i siejąc. Wozy były drabiniaste, a drogi polne. Ten trudny czas pracy na roli był często nagradzany pięknym śpiewem skowronka, czy gdy była słota, krakaniem wron. Pamiętasz też zapach ziemi, wyjątkowy i piękny. Wiele się zmieniło na tej polskiej wsi, ale czy na lepsze? Praca zapewne lżejsza, bo większość prac wykonują maszyny, ale człowieka się nigdy nie zastąpi. To on czyni sobie ziemię poddaną, bo tak chciał Stwórca, Pan. Jadąc, dziękujesz za to wszystko Bogu. Medytacja świętego Jana Pawła II. Każdy człowiek nosi w sobie niewypowiedzianą cenę. otrzymuje tę cenę od Boga, który sam stał się człowiekiem. Objawił boskość zadaną poniekąd człowiekowi i stworzył nowy porządek międzyludzkich odniesień. W tym nowym porządku człowiek jeszcze bardziej jest owym jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla Niego samego, a równocześnie ową podobną do Boga istotą osobową, która w pełni może się urzeczywistnić tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego. Odkupienie jest więc otwarciem oczu ludzkich na cały nowy porządek świata, zbudowany wedle zasady bezinteresownego daru. Jest to porządek dogłębnie osobowy, a równocześnie sakramentalny. Odkupienie bowiem potwierdza sakrum całego stworzenia, potwierdza sakrum człowieka stworzonego mężczyzną i kobietą, a źródło tego sakrum jest w świętości Boga samego, który stał się człowiekiem. On, będąc sakramentem Boga, obecnego w świecie, przemienia ten świat w sakrament dla Boga. W kontekście odkupienia, które dokonało się poprzez ofiarę z ciała i krwi Chrystusa, staje się bardziej przejrzysta sakralność ciała ludzkiego, nawet wówczas, gdy to ciało jest najbardziej wyniszczone czy zdeptane, tak jak wyniszczony był Chrystus w czasie swojej męki. Ciało ludzkie ma swoją godność, która płynie też z tego sakrum, zarówno ciało mężczyzny, jak i ciało kobiety. Odkupienie dokonane w ciele stwarza jak gdyby szczególny wymiar świętości ciała ludzkiego. Ta świętość wyklucza, aby mogło się ono stawać przedmiotem użycia. I każdy człowiek, w szczególności każdy mężczyzna, jest stróżem tej świętości i tej godności. Czyż jestem stróżem brata mego? Pytał Kain, dając początek nieszczęsnej cywilizacji śmierci w dziejach ludzkości. Chrystus staje w pośrodku tej cywilizacji, staje w pośrodku Kainowego pytania i odpowiada: tak, jesteś stróżem. Jesteś stróżem świętości. Jesteś stróżem godności człowieka w każdej kobiecie i w każdym mężczyźnie. Jesteś stróżem świętości jego ciała. Ono ma pozostać dla ciebie przedmiotem czci. Wówczas będziesz się cieszył tym pięknem, jakim Bóg obdarzył ją od początku, a ona będzie cieszyła się tobą, będzie czuła się bezpieczna wobec oczu brata, będzie radowała się darem, jakim Stwórca uczynił jej kobiecość. Wówczas ta wieczna kobiecość będzie znowu nienaruszonym darem ludzkiej cywilizacji, natchnieniem twórczości i źródłem piękna, które na to jest, aby się zmartwychwstawało. Czyż nie dlatego źródłem tych ludzkich zmartwychwstań stało się piękno kobiety, piękno macierzyńskie, siostrzane, oblubieńcze? To piękno, które swój szczególny szczyt znajduje w Boga Rodzicy. O, jak piękna jesteś, przyjaciółko moja! Jeżeli Pieśń nad Pieśniami jest przede wszystkim poematem o miłości ludzkich oblubieńców, to równocześnie przy całej swej konkretności jest ona otwarta na wielką liczbę znaczeń. Kościół posługuje się słowami Pieśni nad Pieśniami w liturgii, przede wszystkim przy wspomnieniu dziewic oraz kobiet, które poniosły śmierć męczeńską dla Chrystusa. Przytoczone słowa mówią przede wszystkim o wielkim olśnieniu pięknem kobiecości. I to nie tylko, a w każdym razie nie przede wszystkim pięknem zmysłowym, ale bardziej jeszcze pięknem duchowym. Można nawet dodać, że to drugie raczej warunkuje pierwsze. Samo bowiem piękno zmysłowe nie wytrzymuje zwykle próby czasu. Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, nieustannie wielbiąc Ciebie. Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za to, że Ty chcesz nas, grzeszników, dla samego siebie. Dusza moja stęskniona pragnie przedsionków Pańskich, serce moje i ciało radośnie wołają do Boga żywego. Jezu, proszę Cię, abyśmy miłowali, a nie używali bliźniego. Doprawdy, dzień jeden w przybytkach Twoich lepszy jest niż innych tysiące. Maryjo nasza Matko, jesteś najpiękniejszą z niewiast na ziemi. Daj nam dostrzegać piękno w każdej kobiecie. Modlił się z Wami ojciec Andrzej, jezuita. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.